Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu, a także książki Inwestowanie dla każdego. Dzisiaj temat istotny, choć temat bardzo bieżący, czyli okno transferowe 2024, wybór między OFE a subkontem w ZUS. Wiele osób słyszało o tym wyborze, bo chyba sam ZUS o tym przypomina, ale poza tym wiele mediów o tym rozmawia, wielu ekspertów i tak naprawdę zewsząd jesteśmy bombardowani tym, że jakaś rzekomo bardzo istotna decyzja nas czeka. Więc jeżeli słyszymy takie rzeczy, to naturalnie, zwłaszcza, że to nas dotyczy i naszych przyszłych emerytur w jakimś tam sensie, to naturalnie interesujemy się tym i chcemy zrozumieć, na czym decyzja polega. I zacznijmy od tego dzisiaj, że nie jest to decyzja fundamentalna dla naszych przyszłych emerytur, ponieważ dotyczy przeznaczenia tylko około 2,92% wynagrodzenia brutto, czyli niespełna 3% wynagrodzenia, podczas gdy cała nasza składka emerytalna ZUS wynosi niespełna 20% wynagrodzenia, bo 19,52%. Oczywiście dla przedsiębiorców jest to podstawa wymiaru, jest to trochę inaczej, oni decydują o tym, ile wpłacają na ZUS, natomiast jeżeli jesteś zatrudniony lub zatrudniona, to dla ciebie ta decyzja dotyczy tylko przeznaczenia niespełna 3% swojego wynagrodzenia brutto. Więc w praktyce większość z nas tutaj rozmawia o tym, gdzie idzie jakieś 200-300 zł miesięcznie z naszego wynagrodzenia, czy idzie do OFE, czyli funduszy inwestycyjnych, które inwestują, zaraz powiemy o tym w co, czy idzie na subkonto w ZUS, czyli na takie, nazwijmy to, wirtualne konto, które jest oprocentowane w pewien sposób. Jest to waloryzacja subkonta. Jeżeli chodzi o to, dlaczego w ogóle teraz podejmujemy i o czym tak naprawdę podejmujemy decyzję, to też chcę was jakby przekonać do tego, że nie decydujemy o bardzo dużym wymiarze tych składek, ponieważ nie zmienimy już historii, czyli to, co wpłaciliśmy do OFE, to na razie zostaje w OFE, no chyba że aktywuje się mechanizm suwaka dla kobiet w wieku 50 lat, dla mężczyzn w wieku 55, ale jeżeli nie jesteście w tym wieku, to po prostu dla was ta decyzja dotyczy przyszłości, czyli przeznaczenia tych przyszłych 3% waszego wynagrodzenia brutto. Okna transferowe zdarzają się, przynajmniej powinny, co 4 lata, więc to oznacza, że tak naprawdę teraz podejmujecie decyzję o tym, gdzie środki wpłacane przez kolejne 4 lata będą trafiały i oczywiście za 4 lata już nie zmienicie przeznaczenia tych środków, czyli na przykład jak decydujecie w roku 2024, to do 2028 te środki już są przeznaczane do ZUS lub do OFE, w zależności od waszej decyzji teraz, i za 4 lata będziecie decydować znowu o nowych środkach. Czyli to jest o tyle ważna decyzja, że jeżeli jesteście teraz bardzo młodzi i zaczynacie na przykład karierę zawodową, to jeżeli teraz podejmiecie decyzję, że te środki mają iść na OFE, no to one prawdopodobnie przez wiele, wiele przyszłych lat będą sobie na tym OFE leżeć. Te, które wpłacicie w ciągu tych 4 lat oczywiście. Podstawy podstaw, czyli jak rozdzielana jest składka emerytalna, i tutaj dam przypadek zatrudnionego, bo jest prostszy. Macie wynagrodzenie brutto, pewnie wiecie mniej więcej co to jest. To jest oczywiście więcej niż wynosi wasze wynagrodzenie netto i tak zwana składka emerytalna, niektórzy też mówią składka do ZUS, ale to nie jest dokładnie to samo, bo do ZUS płacimy trochę więcej. Składka emerytalna do ZUS wynosi 19,52 pensji brutto, z czego połowę uiszczamy my, a połowę pracodawca. I teraz jest to tak, że 12,22% tej pensji brutto zawsze idzie na tak zwane konto w ZUS i to jest pierwszy filar emerytalny, natomiast 7,3%, czyli no mniejsza część, około 1/3 tej składki idzie na drugi filar, czyli albo na subkonto w ZUS, albo częściowo na subkonto, częściowo na OFE. I tak naprawdę na tym polega decyzja, że decydujecie teraz, czy ma iść tylko na subkonto w ZUS, czy częściowo na subkonto i częściowo na OFE. Obydwa swoją drogą stanowią drugi filar emerytalny w Polsce. I teraz ta decyzja, tak jak już wam mówiłem, dotyczy tylko przeznaczenia przyszłych składek, a nie tego, co już historycznie robiliście. Także jeżeli wpłacaliście na OFE przez ostatnie kilkanaście lat, to te środki wpłacone na OFE już tam zostaną, aż uaktywni się mechanizm suwaka. Zaraz o tym pomówię. Jeżeli nie prowadziliście dotychczas OFE, to oczywiście nie macie nic na OFE, natomiast możecie zdecydować, żeby przyszłe składki trafiały na OFE, i właśnie tego dotyczy decyzja. No i pamiętajcie, że za 4 lata, czyli przy kolejnym oknie transferowym, znowu będziecie mogli zdecydować, co robicie z kolejnymi środkami. I tutaj nazwa okno transferowe jest trochę myląca, bo to brzmi, jakbyśmy mogli przetransferować to, co już zgromadziliśmy, no a niestety lub stety tak akurat nie jest. Mówiłem o tym suwaku bezpieczeństwa już dwa razy w podcaście, więc teraz dla tych, którzy nie wiedzą, to fundusze OFE inwestują głównie w akcje notowane na polskiej giełdzie, tak około w 80%. I z tego powodu ustawodawca wprowadził mechanizm tak zwanego suwaka bezpieczeństwa, który polega na tym, to jest trochę jak redukcja ilości akcji w portfelu przed emeryturą, no bo polega to na tym, że gdy kobieta kończy 50 lat, czyli jest na 10 lat przed swoim ustawowym wiekiem emerytalnym, lub gdy mężczyzna kończy 55 lat, czyli jest na 10 lat przed swoim ustawowym wiekiem emerytalnym, to dzieją się następujące rzeczy. Po pierwsze, kolejne składki emerytalne w ramach drugiego filaru kierowane już są wyłącznie na subkonto w ZUS, także przestajemy wpłacać nowe środki na OFE, to jest wymuszone po prostu. A druga rzecz, która się dzieje, to tak zwany suwak bezpieczeństwa, czyli co miesiąc przez 120 miesięcy proporcjonalna część naszych aktywów zgromadzonych w OFE zostaje umorzona, czyli tych jednostek funduszy OFE, które są po prostu funduszami prowadzonymi przez TFI, a środki z tego umorzenia idą na nasze subkonto w ZUS. I oczywiście w praktyce wiadomo, że one idą do ZUS-u i ZUS przeznacza je na wypłaty bieżących emerytur, natomiast są one zapisywane na naszym subkoncie w ZUS, a więc pośrednio zwiększają wartość naszych emerytur. Teraz ważna rzecz. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to już zapowiadałem ostatnio serię emerytalną, którą niedługo wydam, więc celowo w tym podcaście nie będę wam tłumaczył całego systemu emerytalnego, bo tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia dla tego podcastu, dlatego skupię się tylko na tej decyzji OFE czy ZUS, a kolejno za kilka tygodni prawdopodobnie zacznę wydawać już serię emerytalną. No ale wracając do suwaka bezpieczeństwa, no to jest po prostu coś takiego, że jeżeli jesteśmy w wieku już takim przedemerytalnym, no to redukujemy udział akcji i to idzie na subkonto, gdzie jest waloryzowane w sposób taki bezpieczny i dość przewidywalny, do tego też zaraz dotrzemy i już nie inwestujemy na OFE, czyli na przykład jeżeli kobieta ma teraz 48 lat, no to ta decyzja jest taka dla niej mniej ważna, bo za dwa lata i tak te środki będą już przeznaczane tylko na subkonto w ZUS. Jakie wyniki inwestycyjne ma OFE wobec subkonta w ZUS? No to zacznijmy od tego, że subkonto tak naprawdę nie ma wyniku inwestycyjnego. Ono w nic nie inwestuje. Środki na subkoncie w ZUS są waloryzowane co roku dynamiką zmian PKB Polski w cenach bieżących. Oczywiście, jeżeli ktoś szybciej przejdzie na emeryturę, tam są wskaźniki kwartalne, także co kwartał są tak naprawdę waloryzowane, no ale jak patrzymy na to, jak na długoterminową inwestycję, to bierzemy pod uwagę wskaźnik waloryzacji rocznej subkonta. Jak działa waloryzacja? Bardzo prosto. To jest zwyczajnie dynamika zmian polskiego PKB w cenach bieżących. Ceny bieżące, czyli jeżeli mamy wysoką inflację, no to ten wskaźnik nie koryguje niczego inflacją. No i to na szczęście dla nas, bo to oznacza, że przy wysokiej inflacji także ten rodzaj PKB, dynamiki PKB będzie bardzo wysoki, no bo już liczymy ją w cenach bieżących, tych nowych cenach, więc naturalnie stopa zwrotu subkonta siłą rzeczy pobije inflację, prawie zawsze. No tak powinno zresztą być. Jeżeli porównamy sobie stopę zwrotu OFE z subkontem i inflacją, to też background jest taki, że OFE to są fundusze inwestycyjne, głównie polskie akcje, trochę akcji zagranicznych, ale to jest śladowa ilość. Koszty podobne jak PPK, także fundusze OFE też mają ustawowo ograniczone koszty i to jest tak, że zarządzania wynoszą około 0,5%, reszta kosztów też około 0,5% i one kosztują około 1 do tak 1,2% rocznie. Jeżeli chodzi o to, jak sobie radziły OFE w ostatnich 11 latach, no to widzimy tutaj zresztą, bo wykres wstawiłem do podcastu na YouTubie oraz do wpisu, że suma summarum końcowo poradziły sobie mniej więcej tak samo jak subkonto w ZUS, natomiast zmienność jest bardzo duża, bo to są akcje, więc czasami lepiej, czasami gorzej. Tak naprawdę pierwsze te lata 2013-2021 niezbyt dobrze, 8 lat tak naprawdę prawie że stały w miejscu, inflację może i pokonały, bo akurat wtedy nie była wysoka, a w ostatnich 3 latach trochę lepiej, no bo polska giełda sobie radziła trochę lepiej. I to zrozumiecie też wtedy, jak opowiem o wynikach OFE i o tym, w co OFE inwestują. Także wnioski są następujące. Końcowy wynik OFE i subkonta w ZUS na razie jest do siebie bardzo zbliżony, dlatego część osób wysnuje wniosek, że nie ma znaczenia ta decyzja. Z drugiej strony obydwa konta drugiego filaru bezproblemowo pobiły inflację w Polsce, ale subkonto robiło to pewniej i bez większego wysiłku i to po prostu widać. No i wyjaśnienie jest bardzo proste, bo tak długo jak PKB jest realnie dodatnie, więc wyższe od inflacji, to subkonto w ZUS będzie bezproblemowo z nią wygrywało. Wyniki OFE są nieprzewidywalne i do tego też zaraz dojdziemy i to wam wytłumaczę, ale najpierw skupmy się tylko i wyłącznie na subkoncie w ZUS. Waloryzacja środków na subkoncie dokonywana jest wskaźnikiem będącym średnią arytmetyczną dynamiki wzrostu PKB Polski w cenach bieżących za ostatnie 5 lat. Czyli co to znaczy? Bo wiem, że wszyscy lubią przykłady, ja bardzo lubię przykłady, więc przykładowo jak będziemy liczyć waloryzację subkonta w ZUS na rok 2024, to bierzemy pod uwagę lata wcześniejsze, czyli 2023, 2022, 2021, 2020 i 2019. I to jest bardzo istotne, ponieważ skoro patrzymy w przeszłość i bierzemy średnią, to waloryzację subkonta w ZUS da się na swój sposób przewidzieć, bo to jest prosta średnia arytmetyczna. I teraz co mam na myśli? Mam na myśli to, że w chwili, gdy wydaję ten podcast, jeszcze nie mamy ogłoszonej waloryzacji subkonta w ZUS za 2024, bo ona jest ogłaszana gdzieś w połowie maja co roku. Więc teraz ja zrobię małą zgadywankę i powiem wam, że to będzie wynosiło około 10%. I teraz skąd to wiem? No wiem to stąd, że znamy już dynamikę PKB za lata 2011-2022 i też znamy prognozę na 2023, bo przecież GUS już to podał, więc każdy może sobie policzyć, że waloryzacja subkonta będzie wynosiła około 10%. I teraz, co jest takiego ciekawego w tej decyzji, to to, że zauważcie, że mamy wysoki wzrost PKB w latach 2021, 2022 i 2023. No to skoro już wiemy, że on był wtedy wysoki, no to wiemy też, że waloryzacja subkonta będzie dość wysoka w latach 24, 25 i 26, ponieważ te lata wpływają na ten wskaźnik. To jest prosta średnia arytmetyczna. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że nawet jeżeli wzrost PKB będzie wynosił 0%, albo nawet będzie ujemny, to i tak wiemy, że subkonto przyniesie niezłą stopę zwrotu, bo ono ma taką dynamikę, ma taką inercję, po inżyniersku bym powiedział, że bierze pod uwagę przeszłość. Więc skoro inflacja wtedy była wysoka, PKB też, w sensie dynamika PKB, no to już wiemy, że subkonto będzie miało niezłą stopę waloryzacji. Teraz co to znaczy niezłą? To znaczy, że w roku 2024 nawet jak będzie zerowa dynamika PKB, bo nie wiemy oczywiście jaka będzie, to waloryzacja w 2025 będzie wynosiła 8,5%, 8,42 dokładnie. To jest nieźle. Jeżeli byśmy mieli zerową dynamikę PKB zarówno w roku 2024, jak i 2025, to wiemy, że waloryzacja w 2026 wyniesie 8% niespełna, czyli mamy pewniaka inwestycyjnego, w tym sensie, że nie jest to inwestycja, no ale znamy już kilka danych, więc możemy zgadnąć, ile ta waloryzacja będzie wynosić dalej. I to jest oczywiście powód, dla którego podoba mi się subkonto w ZUS, jeżeli chodzi o kolejne lata, bo wiele pozytywnego jest już pewnikiem, a to, czego nie wiemy, to tego, jak wysoki będzie ten nominalny wzrost PKB, czyli tego w cenach bieżących. Jeżeli chodzi o fundusze OFE, no to spytaliście mnie, bo tak naprawdę ten podcast by nie powstał, gdyby nie wasze pytania, o to jakie miały stopy zwrotu. No to powiem wam tylko w ten sposób, przez te 11 lat nie najlepsze. Średnia roczna stopa zwrotu dla nich wynosiła tak między niespełna 5% do niespełna 6%. Czyli to jak na akcję to nie jest jakiś imponujący wynik. I teraz ciekawe jest to, że OFE w tej chwili prowadzi 8 firm, to jest PKO BP, Vienna, Generali, Pocztylion, Nationale Niederlanden, Allianz Polska, PZU oraz Unikła. I jeżeli chodzi o te firmy, no to wyniki OFE są tam bardzo zbliżone, skład OFE zresztą też. Jeżeli chodzi o liczbę klientów, no to większość koncentruje się u 3 dostawców. Największy teraz jest Allianz, później Nationale Niederlanden i później Generali OFE. No i później też jest PZU. W każdym razie większość środków OFE jest u tych 3 dostawców. Ciekawe jest to, jak ludzie wybierają OFE, bo OFE można wybrać. Nawet na tej deklaracji, którą składacie w ramach tego podcastu, który teraz opisuję, tam się wybiera OFE. Jeżeli teraz w OFE nie jesteście, to wybieracie, do którego chcecie się zapisać. Pewnie większość osób wybiera po tych, które miały historycznie najlepszy wynik inwestycyjny, no i to by było akurat w tym przypadku największy. Allianz ma bardzo dobry wynik i PKO BP, ten bankowy OFE, też ma bardzo dobry wynik. Natomiast co ciekawe, drugi na tym Nederlandem, no nie ma średnio największych wyników, ma bardzo przeciętną stopę zwrotu. Trzeci pod względem wielkości Generali był najgorszym funduszem zestawienia, no bo przeciętnie osiągnął to właśnie około 5% rocznie, więc wydaje mi się, że ludzie tak wybierają, że patrzą tylko na ostatni rok, 2 lub 3 i tam jeżeli są dobre wyniki, to ludzie myślą, że będą dalej. Prawda jest taka, że tych wyników za bardzo się przewidzieć nie da. Jak wypadają OFE na tle indeksów akcji, indeksów giełdowych? No bardzo kiepsko, ponieważ jeżeli porównamy przeciętny fundusz OFE z tych 8 do na przykład indeksów polskich, MWIG 40, no to mamy 10,5% około do 5,44% rocznie OFE. Jeżeli do SWIG 80 to jest podobnie, około 10,5% dla SWIG-u wobec 5,5% dla OFE. Jeżeli weźmiemy S&P 500, czyli duże spółki notowane w USA, no to tutaj w ogóle w złotych mamy 15,6% wobec 5,4% dla OFE średniorocznie w tym okresie 11-letnim. MSCI ASWI, czyli duże spółki globalne, 12,2% wobec 5,44% dla OFE. Także można to oczywiście tłumaczyć tym, że OFE to są fundusze zdominowane polskimi spółkami, że one muszą inwestować w WIG20 głównie. No i one faktycznie pobiły WIG20, więc plus jest taki, że akurat WIG20 przegrał z OFE, bo tam jest średnia roczna stopa zwrotu z dywidendami około 2,1%, a dla OFE, tak jak mówiłem, 5,5%. I oczywiście OFE wygrały też z inflacją, ale prawda jest taka, że do takich lepszych indeksów giełdowych OFE daleko. Można je oczywiście tłumaczyć tym, że mają koszty, jak to fundusze inwestycyjne, więc nie powinniśmy do czystych indeksów ich porównywać. Można by tłumaczyć tym, że mają narzucone klasy aktywów i nie mogą poza WIG-iem 20 tak dużo inwestować, ale prawda jest taka, że OFE naśladują inne OFE, żeby mieć podobne wyniki, bo nikt nie chce się za bardzo wyróżnić ani korzystnie, ani negatywnie. W co dokładnie inwestują fundusze OFE? No to tutaj część z Was się może zdziwi, ale zamiast analizować 8, po prostu przeanalizowałem dwa największe fundusze, czyli na tym na Nederlanden i Allianz Polska. No i wyszło coś takiego, że obydwa fundusze OFE posiadają między 50 a 60% akcji spółek z WIG20. Oczywiście w proporcjach dowolnych, no bo to zarządzający sami decydują, jak chcą inwestować. Tu nie mają narzuconego, że muszą iść kapitalizacją, czyli zgodnie z indeksem. Obydwa fundusze OFE mają między 14 a 20% akcji spółek z MWIG40, czyli tych trochę mniejszych, też z GPW. Obydwa fundusze OFE posiadają łącznie około 80% środków w akcjach spółek notowanych na GPW. To jest ważne, to jest bardzo ważne wręcz i zagranicznych spółek mają tylko no niespełna 10% zazwyczaj, tak około 10%. Czyli mamy 90% akcje, 10% wszystko inne, w tej części wszystko inne są obligacje, środki na rachunkach itp. itd. Jeżeli spojrzymy sobie na skład funduszy OFE, to faktycznie WIG20 rządzi, dominują tam spółki typu PKO Bank Polski, Orlen czy PKO SA. Oczywiście niektóre przeważają też spółki z MWIG-u 40 albo z WIG-u 80, ale prawda jest taka, że no znaczna większość składu OFE to są po prostu duże spółki notowane na GPW. Czy to Ci się podoba, czy nie, no tak po prostu OFE mają. To jest trochę podobnie jak z PPK. Akurat tu są inne reguły, tu jest chyba jeszcze więcej WIG-u 20, ale to jest trochę jak z PPK, że po prostu one mają narzucone to, że muszą w to inwestować i po prostu tak robią. Czy wybrać OFE czy ZUS? Czyli ta decyzja, po którą tutaj przyszedłeś, to jest dla mnie bardzo prosta decyzja. Po pierwsze, pamiętaj, że podejmujesz decyzję na kolejne 4 lata wpłat. Także za 4 lata możesz to zmienić i kolejne wpłaty już będą szły gdzie indziej, więc to nie jest jakaś taka przełomowa decyzja najważniejsza w twoim życiu. Jeżeli ktoś mnie spyta, co ja bym chciał zrobić, to dla mnie decyzja jest bardzo prosta. Oczywiście, że subkonto w ZUS. Dlaczego? No bo znam wartości wzrostu tej dynamiki PKB. Wiem, że była bardzo wysoka w latach 2021-2023 i tak naprawdę mamy tu wybór. Albo wybierzemy takiego pewniaka, gdzie kolejne kilka lat to jest bardzo wysoki zwrot, przynajmniej około 10% się spodziewam, każdy z kolejnych 3 lat, przy czym subkonto nie może nominalnie tracić. Także jakby był spadek PKB, subkonto nie traci. Także dalej jesteśmy na zero lub zyskujemy. No i to mam zestawić z OFE, które miały ze sobą bardzo dobre 2 lata, w sensie 2021-2023 rok, czyli dwucyfrowe zwroty, ale z drugiej strony miały bardzo słabe lata wcześniej. To jest po prostu polska giełda, która jest bardzo nieprzewidywalna. Więc na OFE jest szansa na dużo niższy wzrost. One mają narzucone to, że muszą inwestować w spółki z WIG20, a właściwie z polskiej giełdy ogółem. Mają bardzo mało instrumentów zagranicznych, co mi się oczywiście nie podoba. I to jest to, że to jest bardzo zmienna inwestycja i oczywiście OFE mogą wygrać z subkontem, no ale to jest trochę tak, że jako benchmark dla OFE stawiamy subkonto, które na pewno zarobi około 10% rocznie. Po prostu wiemy, że historyczne PKB było takie wysokie w cenach bieżących i OFE ma bardzo trudny orzech, ten twardy orzech do zgryzienia i wydaje mi się, że dla OFE pobicie wyników subkonta nie będzie łatwe. Nie rozumiem osób, które wybiorą OFE na lata 2024-2028, bo tak naprawdę według mnie mają nierealne oczekiwania, że OFE będą zyskiwały przynajmniej 10% rocznie co roku przez 4 lata. No i to dla mnie jest takie dość niepewne, zwłaszcza, że giełda polska miała za sobą dość dobre lata. A wiecie jak jest, po dobrych latach rzadko są kolejne 4 dobre lata. Oczywiście może tak być, mogę się mylić, no ale subkonto jest takim pewniakiem, nie jest w ogóle zmienne w dół, bo nie może stracić, a OFE to są polskie akcje, więc dla mnie decyzja jest bardzo prosta i jest to decyzja za subkontem. Czy decyzja powinna zależeć od wieku? No bo skoro mamy mechanizm suwaka i dla kobiet, które skończą 50 lat lub dla mężczyzn, którzy skończą 55 lat i tak środki przestaną być wpłacane na OFE, to trochę bym do tego tak podszedł, że może bym się nie przejmował i może bym nie patrzył aż tak na wiek. Tu jest jeden taki niuans, że jak ktoś zaczyna karierę zawodową, to może mimo wszystko wybrać OFE, no bo ma bardzo długi horyzont przed sobą. Jeszcze na przykład 30 lat inwestowania w tę polską giełdę na subkonto nie będzie zawsze lepsze od OFE. Więc podejmując tę decyzję, też bym patrzył trochę na to, ile przed nami. Natomiast prawda jest taka, że to subkonto wydaje się takim no-brainerem na kolejne kilka lat. Dlaczego uważam, że OFE jest trochę wadliwe i mechanizm suwaka bezpieczeństwa jest trochę nieidealny? Dlatego, że niby jest zgodny ze sztuką, czyli obniżamy udział akcji w portfelu właściwie do zera przed emeryturą i to jest takie prawie że zgodne ze sztuką, ale zauważcie, że mechanizm suwaka może zadziałać w bardzo złym momencie, kiedy większość okresu będziemy pod wodą, czyli na dużym minusie. I to też pokazuje na wykresie, że na przykład gdyby mechanizm suwaka zaczął się w roku 2007, no to tak naprawdę byśmy byli albo jeszcze gorzej, gdyby on ale tutaj akurat może być 2007, ale tak myślałem też o 98, to wyszłoby tak, że większość tego okresu byśmy byli na minusie, czyli suwak przesuwałby przecenione akcje, sprzedawałby je i przesuwałby środki na nasze subkonto i tak naprawdę byśmy byli na minus przez ten suwak, więc akurat mi się nie podoba, że patrzymy na to, kiedy ktoś ma ustawowy wiek emerytalny, a nie kiedy ma intencję przejścia na emeryturę, bo to jest coś ważne, no bo jeżeli ten suwak czyjeś OFE już przeniesie w całości na subkonta, tam będzie jeszcze 5 dodatkowych lat pracy, no to może suwak powinien zacząć działać później, no ale to jest inna kwestia. Wiele osób pyta mnie zatem, który fundusz OFE wybrać. To oczywiście nie popieram wyboru OFE na kolejne 4 lata, no ale powiedzmy, że ktoś chce wybrać OFE, no to który wybrać? Prawda jest taka, że w przypadku wyboru indeksów i funduszy indeksowych to mam pewne opinie i pewne indeksy uważam są lepsze od innych, to tutaj pamiętajcie, że to są fundusze aktywne. Także one mają wysokie aktywa i będą równać do średniej, będą zachowywać się podobnie. Ludzie myślą, że to jest bardzo ważna decyzja, ale prawda jest taka, że można by rzucić monetą albo kilkoma monetami lub kostką i po prostu wybrać jeden z tych 8 funduszy w zależności od szczęśliwego trafu lub pechowego trafu, bo tak naprawdę to nie jest bardzo istotny wybór i tak jak śmiałem się we wpisie, że jakby to powiedział Wiedźmin Geralt, jeśli mam wybierać pomiędzy jednym OFE a drugim, to wolę nie wybierać wcale, bo akurat w tym okresie subkonto poradzi sobie prawdopodobnie lepiej od nich, a na pewno mniej zmiennie, bo tak już działa, to jest zwykła waloryzacja jakąś stopą, która już jest określona na kolejne lata tak naprawdę w dużej mierze, a wybór OFE to jest loteria. No, nikt nie wie, które OFE poradzi sobie najlepiej w kolejnych kilku latach, więc jeżeli jakiś ekspert ci powie, żebyś wybrał, nie wiem, Generali albo Nationale Nederlanden, to oczywiście możesz to zrobić, ale wiedz, że nikt nie przewidzi, które OFE będzie miało najlepsze wyniki w kolejnych latach. I to jest jedyna prawdziwa odpowiedź. No i najważniejsze, jeżeli chcesz podjąć decyzję, czyli nie chcesz kontynuować wpłat w taki sposób jak dotychczas, bo jeszcze raz powiem, jeżeli teraz wpłacasz na OFE i nic nie zrobisz, to dalej będziesz wpłacał na OFE. Jeżeli teraz wpłacisz całość na subkonto w ZUS, no to i nic nie zrobisz, to dalej będziesz płacił całość na subkonto w ZUS. Ale jeżeli chcesz podjąć decyzję o zmianie, czyli na przykład przestać wpłacać na OFE albo zacząć wpłacać na OFE, to robisz to w formularzu ZUS, /US/OFE/03. Możesz go zgłosić elektronicznie przez platformę ZUS.pl, czyli tą platformę usług elektronicznych, ale też osobiście w placówce ZUS albo pocztą na adres dowolnego oddziału ZUS. I dodatkowy niuans jest taki, że jeżeli nigdy nie byłeś członkiem OFE, to oczywiście teraz możesz podpisać umowę z jednym OFE, ale też w każdej chwili możesz zmienić OFE, jeżeli chcesz. To się po prostu już robi między tymi instytucjami. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to najlepszym podsumowaniem będzie to, że ta decyzja nie jest taka istotna wcale, jak ludzie myślą. Natomiast ważne jest to, czy w ogóle rozumiesz, ile otrzymasz emerytury z ZUS, czy w ogóle jesteś gotowy na tę emeryturę, na jej wysokość, czy umiesz przewidzieć, jaka ona będzie. Bo jeżeli nie umiesz przewidzieć, to masz problem. Dlatego w nadchodzącej serii emerytalnej poruszę kwestię liczenia, szacowania wysokości przyszłej emerytury dla zatrudnionych i samozatrudnionych, możliwych problemów z naszym systemem emerytalnym, samodzielnego oszczędzania i inwestowania na emeryturę w ramach trzeciego filaru, i to jest moja specjalność, można powiedzieć, kwestie sposobu wykorzystywania już uzbieranego kapitału na emeryturze, czyli wypłat emerytalnych, oraz przyspieszania emerytury, czyli tak zwanego FIRE, czyli ubierzemy w kontekst ZUS to samodzielne inwestowanie po to, aby wcześniej stać się wolnym finansowo, czyli jeden z głównych tematów mojego bloga. Seria będzie pięcioczęściowa, niedługo zacznę ją wydawać i wtedy będzie też więcej szczegółów dotyczących każdego z tematów. Dziękuję za przesłuchanie podcastu, mam nadzieję, że się podobał, no i słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie się, cześć!